Sponsorem audycji jest cementownia Odra S.A.
Kościół, wydarzenia, komentarze.
5 minut, prawie 6 po godzinie 20. Witam Państwa na antenie Radia Doksa. Przed mikrofonem Tomasz Siniew i czas na kolejną audycję z cyklu Kościół, wydarzenia, komentarze. Dziś porozmawiamy o kobietach, które odcisnęły ślad na diecezji opolskiej. Skupimy się na dwóch takich postaciach, na Marii Luizie Merkert i na Edycie Stein. A w studiu są już goście. Siostra Margarita Cebula ze Zgromadzenia Sióstr Elżbietanek w Nysie. Dobry wieczór, szczęść Boże. Ksiądz Krzysztof Trębecki, szczęść Boże.
Szczęść Boże, witam wszystkich.
I ksiądz profesor Stanisław Rabi z Wydziału Teologicznego, szczęść Boże.
Szczęść Boże, dobry wieczór Państwu.
No i właśnie, zastanawiałem się, jak to ugryźć, żebyśmy sobie podyskutowali, a nie mówili o każdej z postaci przez jakiś czas. Co łączy te kobiety, które walczyły, no właśnie, walczyły o uznanie, walczyły o wiarę w Boga, czy po prostu swoim życiem świadczyły o Bogu? Może od siostry zaczniemy.
Błogosławiona Maria Luiza Merkert, śląska Samarytanka, co bardzo mocno zostało podkreślone przez kardynała Saraiwę w dniu beatyfikacji w 2007 roku. Swoją działalność apostolsko-charytatywną rozpoczęła poświęceniem się Najświętszemu Sercu Jezusa. Cztery dziewczyny przed obrazem Serca Jezusowego oddały siebie, swoją działalność, którą pragną podjąć, wszystkich chorych, potrzebujących, którym pragnęły udzielić pomocy, ale także swoje najbliższe rodziny, z których wyszły, Najświętszemu Sercu Jezusowemu. W związku z tym możemy zaraz powiedzieć, że od samego początku było to nastawienie chrystologiczne, że nie jest to jakaś filantropia, ta działalność charytatywna, której pragnę się poświęcić, ale na pierwszym miejscu stoi Pan Bóg i w tym, którym pragną służyć, widzą samego Chrystusa i Chrystusowi obecnemu drugiemu człowieku pragną posługiwać.
A proszę księdza Edyta Stein.
No, myślę, że warto zauważyć, że jeśli o Marii Luizie Merkert niewątpliwie można mówić przede wszystkim w tym wielkim, potężnym dziele miłosierdzia, to Edyta Stein mogłaby być przez nas, myślę, bez żadnej wielkiej przenośni, nazwana wielką rzeczniczką także praw kobiet w Europie, ponieważ po swoim nawróceniu, kiedy już podjęła działalność edukacyjną jako nauczycielka w szkole prowadzonej przez siostry dominikanki, a później także zapraszana na szereg różnych wykładów i odczytów w całych Niemczech, to zabierała głos właśnie w tych trzech tematach, a właściwie w dwóch tematach. Pokój, ale także kobieta, jej miejsce w społeczeństwie, w rodzinie, jej misja w świecie. I myślę, że Edyta Stein jako kobieta, zresztą z bardzo bogatym życiorysem, pierwsza kobieta z doktoratem z filozofii na uniwersytetach europejskich, w ogóle jedyna studentka filozofii na Uniwersytecie Wrocławskim, gdy się zapisała na pierwszy rok, to była jedyną kobietą. I można by do tych jedyna i wyjątkowa dodać jeszcze kilka kategorii. No może być właśnie przykładem takiej kobiety swoich czasów, rozumiejącej swoje czasy, ale równocześnie wychodzącej naprzeciw wyzwaniom, czy nawet i zagrożeniom tych czasów.
Księże profesorze, czy oczywistym jest, że bohaterki minęły się w swoich czasach, bo Maria Luiza Merkert zmarła w 1872, a Edyta Stein urodziła się w 1891, ale bliskość tego czasu może łączyć i cechy tych epok, tych wieków, tutaj wieku XIX i XX, może być cechą łączącą te bohaterki.
Tak, zapewne. Tutaj w tym studiu już rozmawialiśmy niejednokrotnie o tych kobietach, które naznaczyły historię Europy. Tak od strony czysto zjawiskowej możemy powiedzieć, że to były takie femme de courage, to były silne kobiety, silne osobowości, które dobrze wykorzystały swoją niszę historyczną, bo też trzeba zauważyć, że, załóżmy i w wypadku tej, która zakładała elżbietanki, późniejsze elżbietanki, ta obecność w życiu społecznym, oczywiście możemy to motywować religijnie, ale tu wyszła też jej bogata osobowość, duża wrażliwość i odwaga społeczna. Bo to nie było, dzisiaj to widzimy jako oczywistość, ale to nie było takie ewidentne, by wziąć na siebie taki ciężar. Podobnie Edith Stein, ona startowała też z takiego zupełnie nieciekawego środowiska, bo to było środowisko jednak nieintelektualne. Jej matka zajmowała się handlem węglem, była Żydówką. O wszystko się musiała pomnieć, o ile nie wywalczyć. I dzisiaj myślę, że te kobiety dlatego też, że nie uciekały w taki tani feminizm. Bo też nieraz dzisiaj niektórzy próbują z nich zrobić takie bojowniczki feministki, które coś tam zyskały, gdzie nie było to dostępne, czy wręcz zakazane.
One wszystko wypracowały, no, powiedzmy, że własnymi rękoma.
Ale u boku i razem z mężczyzną, prawda? Czy w środowisku uniwersyteckim, wiadomo, że bez mistrzów i bez takich przyjaźni, jakie miała Edith Stein, nie zrobiłaby tego, co dokonała. Podobnie tutaj w tym całym dziele charytatywnym. To jest spotkanie też komplementarne płci, powiedziałbym. To nie były właśnie takie kobiety, które zosie samosie, które chciały same zrobić i też szukać może własnej glorii, czy chwały, czy takiego sukcesu, co dzisiaj się nieraz pojawia w ruchach feministycznych. Poza tym musimy zauważyć, ta trudność też polegała z ich epoki XIX stulecia. To nie był łatwy wiek. No, to było stulecie, które były pełne też takich dużych przełomów i gospodarczych, to widzimy w całym przemyśle, a także i w otwarciu się kościoła na wiele sektorów takiego, nie tylko oddziaływania w ramach już utartych form, ale nowych wejść, nowych odkryć i odważnego podejmowania zadań. Dlatego ja te kobiety, o których tutaj już mówiono, wcześniejsza Brygida Szwedzka czy Katarzyna Sienejska, to były te kobiety, które świetnie umiały się swoją intuicją, bo to jest u kobiety ciekawe, wsłuchać się w głos czasu i na te potrzeby odpowiedzieć.
Tak, Jan Paweł II tę intuicję specyficzną kobiecą w liście do kobiet nazwał geniuszem kobiety, prawda? I ten geniusz kobiety w tych postaciach wybrzmiał w sposób wyjątkowy, tak.
Trzeba było jeszcze dodać, że ta posługa najbardziej potrzebującym nie była ograniczona nie tylko do katolików, ale od samego początku w założeniu była pielęgnacja opuszczonych chorych i to bez różnicy na stan, płeć, wyznanie i narodowość.
W czasach, w których nikt nie mówił o ekumenizmie.
O ekumenizmie nikt, prawda? Jeszcze w ten czas też rozdział płci w XIX wieku obowiązywał. Były szkoły specjalnie dla chłopców, dla dziewcząt. To było oddzielone, a tutaj te dziewczęta pragną posługiwać opuszczonym chorym bez tej różnicy na płeć. Zresztą jeszcze chcąc otrzymać zatwierdzenie Stolica Apostolskiej Konstytucji w uwagach, Stolica Apostolska bardzo mocno podkreśliła, jak bardzo niebezpieczna jest posługa mężczyznom, zwłaszcza jeżeli trzeba mężczyźnie służyć w nocy, czuwać przy jego łożu, żeby przynajmniej dwie siostry poszły i opiekowały się tym, że mężczyzną byłoby to niemożliwe nawet dla samego zgromadzenia, jeżeli do każdego chorego dwie osoby, dwie siostry posłać.
Tutaj Maria Luisa Merkert nie patrzyła, tak jak już siostra wspomniała, na wyznanie, na płeć, na narodowość. Edyta Stein też przecież na końcu, gdy w czasie aresztowania przez hitlerowców miała powiedzieć: choć idziemy cierpieć za swój lud. Nie wskazała jaki lud, bo przecież można by z jej pochodzenia mówić o narodzie żydowskim, można by z miejsca urodzenia urodzenia mówić też o narodzie niemieckim.
Tak, ona przez całe życie bardzo mocno czuła się związana z kulturą niemiecką, zresztą także jej studia i historii literatury, i historii, i psychologii, i filozofii w tym kierunku były też zorientowane, ale niewątpliwie ten związek z narodem żydowskim, mimo załamania się jej wiary, tej młodzieńczej, dziewczęcej wiary w wieku 15 lat, kiedy nie potrafiła uwierzyć w Boga troszczącego się o człowieka, no przeżyła w wieku 2 lat, no przeżyła, w sensie w wieku 2 lat straciła ojca, później bez ojca wychowywała się u boku silnej, no ale jednak tylko matki. Natomiast ten związek ze swoim narodem zachowała, więc ona nigdy nie wzgardziła judaizmem, ani religią judaistyczną, ani kulturą judaistyczną i w różnych miejscach jednak zauważała, że ma taką swoją też misję, to wybrzmiało najpełniej właśnie wtedy, gdy już była w Karmelu, bo to nawet i pisała o tym i mówiła, wybrzmiało, że rzeczywiście wyczuwa taką szczególną misję, że nie jest wyjątkowo traktowana, na przykład gdy zakazano jej, czy nie pozwolono jej realizować audycji radiowych, z których też była znana w całych Niemczech, do których ją zapraszano po dojściu nazistów do władzy, po dojściu Hitlera do władzy. Wtedy także właśnie Edyta Stein zrozumiała, że również chodzi o to, żeby ona w jakiś tam sposób była, może tak zabrzmi to dziwnie w tej chwili, ale też takim znakiem tego narodu. I chociaż powołanie, chrzest, wiara chrześcijańska, coraz głębsze związanie się z Kościołem, wcale nie odcięło jej od tego właśnie, tego jej naturalnego, narodowego też korzenia.
Ale to też ciekawe, bo przecież wiek XIX i połowa XX to czas, kiedy ta przynależność do narodu jest bardzo silna wśród obywateli Europy. Każdy chce mieć swój kraj. Budzą się te nastroje niepodległościowe, a tutaj dwie kobiety mówią o tym, że jednak ponad podziałami należy działać.
No właśnie, znowu wychodzi ta intuicja kobiety, czy jej charyzmat. Tu warto też zauważyć, że Edith Stein ciągle podkreślała, że dzień urodzin to jest Yom Kippur. Ona też widziała tą swoją tożsamość bardzo, bardzo, bardzo ewidentnie. Uczyła się chrześcijaństwa w środowisku protestanckim. Może też to ją trochę otworzyło. Ona dojrzała też jako chrześcijanka, medytując ten hymn Marii Magnificat. Jednocześnie też była świadoma pewnych takich stereotypów społecznych. Jest taka anegdota opowiadana, kiedy ze swoim narzeczonym wychodziła na kolację gdzieś do dobrej restauracji. On był bardzo ubogi. Ona pod stołem przesuwała swoją portmonetkę, żeby jednak on oficjalnie płacił za tą kolację. Więc wiedziała, że to społecznie też musi być jakoś akceptowalne. To nie była nonszalancja, to nie była tylko taka kobieta, która przybrała cechy męskie. Ona była świadoma też pewnej ewolucji społecznej i ona doskonale to wyczuwała i wpisywała się nawet w tym życiu akademickim w taki postęp ewolucyjny, a nie rewolucyjny.
Tak, dalekie były takie płytkie demonstracje. To raczej to nie była kobieta, która nadawała się do noszenia sztandarów czy jakichś haseł buńczucznych, ale wręcz przeciwnie, właśnie to spojrzenie szersze w każdym wymiarze zawsze było motywowane tym dochodzeniem do prawdy takiej, jaka ona jest, bez względu na to, czy ona nam jest wygodna, czy niewygodna, ale absolutnie nie zatrzymywała się na jakichś sloganach, nie przyłączała się do jakichś wtedy przecież rozlicznych ruchów, które nie tyle były narodowościowe, co właśnie takie nacjonalistyczne, więc to było jej obce. Tak?
No tutaj w Nysie podobnie, w prawie, że zaryzykuję i powiem, że w Tyglu narodowościowym też Maria Luisa Merkert no, nie przejmowała się granicami i tymi państwowymi, i tymi mentalnymi.
Rzeczywiście była otwarta na ludy i narody, można powiedzieć. Jako pierwsza z katolickich zgromadzeń zakonnych w czasie wojny duńsko-pruskiej w 1864 roku odpowiedziała ze zezwoleniem oczywiście biskupa wrocławskiego Fryderyka Förstera pozytywnie na odezwę kawalerów maltańskich, którzy prosili o zaangażowanie się katolickich sióstr zakonnych do pielęgnacji chorych, rannych żołnierzy. Pojechało wtedy 30 młodych sióstr, oczywiście w pewnym odstępie czasu, bo trzeba było szybko zorganizować. To w lutym, w czasie zimy. siostry pojechały na teren Danii i tam opiekowały się chorymi, rannymi żołnierzami, ale także jeńcami wojennymi. Oczywiście, że prawa wojenne były różne od tych dzisiejszych, ale opieką byli i sojusznicy, i przeciwnicy objęci. I to bez też różnicy na wyznanie. Nie było żadnego prozetylizmu. Siostry były otwarte i wszystkim udzielały konieczną pomoc. Siostry Elżbietanki też były ostatnimi, które opuściły lazarety na terenie Danii i po wyzdrowieniu ostatniego żołnierza wróciły na swoje placówki zakonne, bo to były nie tylko siostry samej Nysy, ale także z placówek, których wtedy już było blisko 40.
Tutaj może postawmy kropkę na razie w pierwszej części naszego spotkania. Teraz czas na przerwę, którą zasterowuje jak co tydzień Robert Paciorek, a my wrócimy za moment.